A dzisiaj chciałem dzielić się z Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, od 1 wersetu, słowo zatytułowane Uzdrowienie sparaliżowanego, ale w naszym zrozumieniu, jak podnieść się z paraliżu. Czytajmy słowo 9 rozdziału. I wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i przybył do swojego miasta. Oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie: ten bluźni. Ale Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł: dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Wstał tedy i odszedł do domu swego. A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom tak wielką moc. I ciekawe słowo, którym kończy się ta historia właśnie, że wielbili Boga za to, że dał ludziom tak wielką moc. Bóg dał nam wielką moc w Jezusie Chrystusie. Dał nam moc i nie tylko w Jezusie Chrystusie, ale w każdym z nas, abyśmy czynili wspaniałe rzeczy, współpracowali z Nim. Ale dlaczego ta historia rozpoczyna się od słowa i wstąpiwszy do łodzi? Tak? Pierwszy werset. Dlatego, że przede wszystkim myślę, że musimy ciągle pamiętać, przypominać sobie, że to, o czym pamiętali apostołowie, mówili: dopóki jestem w tym namiocie. Dopóki jestem w tym namiocie. A więc dlaczego tak ważne słowo, dopóki jestem w tym namiocie? Dlatego, że jest ta świadomość, że jesteśmy pielgrzymami, że jesteśmy tu chwilowo, że jesteśmy tutaj chwilowo. Przyjdzie czas, kiedy odejdziemy, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy coś wspaniałego, mamy życie wieczne. Dlatego przeprawiwszy się w łodzi, przepraszam, i wstąpiwszy do łodzi, myślę, że kolejna rzecz, która jest w moim sercu, to właśnie to, że każdy z nas jest w łodzi swego ciała. Kolejna rzecz to to, że On stał się człowiekiem. Nie możemy o tym zapominać, że Bóg Wszechpotężny, ten, który stworzył niebo i ziemię, stał się człowiekiem, wstąpił do łodzi ludzkiego ciała, stał się takim jak my. I myślę, że też to, czym trzeba pamiętać, słowo z listu do Hebrajczyków mówi o tym, że przeszedł przez cierpienia i próby i może dopomóc tym, którzy przez te próby przechodzą. A więc ważna rzecz, że chce pomagać nam, że stał się takim jak my. Właśnie po to, aby nas zrozumieć, aby pokonać, aby zobaczyć, przekonać się, doświadczyć, zrozumieć. I teraz skoro rozumie, to możemy przyjść do Niego i właśnie powiedzieć: Panie, ja potrzebuję Ciebie. Ja potrzebuję Twojej bliskości, ja potrzebuję Twojej miłości, ja potrzebuję Twojego wsparcia. A więc ważne słowo: stał się tak jak my. A więc często widzimy na obrazach gdzieś właśnie Pana Jezusa, który jest tym przystojnym, ciemnowłosym, z piękną brodą, mężczyznę, ale tak naprawdę Biblia mówi, że nie był to wygląd, który mógł się nam podobać. Nie miał postawy ani urody. A więc stał się takim człowiekiem, jakby można powiedzieć, średnim. Nie było to piękność, przystojne. A dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Bóg zwraca pewną uwagę na coś bardzo ważnego, że dla Boga się liczy nie to, co na zewnątrz, tylko to, co wewnątrz. A człowiek, żyjąc na tym świecie, ciągle chce jak gdyby udowodnić to, co na zewnątrz, że na zewnątrz, że właśnie piękny wygląd, piękne rzeczy, piękne domy, piękne samochody. Jasne, że to wszystko jest potrzebne w naszym życiu. To nie wolno tym ganić, gardzić. Ale trzeba pamiętać o tym, że to, co najpiękniejsze, jest w nas. I teraz to, co dzieje się w nas, jest najistotniejsze. Bo dlatego, że od tego, co dzieje się we mnie, zależy moje życie. Nie od tego, co jest na zewnątrz. Dlatego, że przyjdą różne problemy, sprawy. To życie jest właśnie takim życiem, w którym przychodzą trudności, przychodzą przeciwności. Ale właśnie od tego, co się dzieje we mnie, do kogo należę, z kim przebywam, od kogo czerpię siłę, od kogo czerpię moc, od kogo czerpię mądrość. To jest bardzo ważne. A więc to, co dzieje się wewnątrz mnie. Diabeł zmienił pewną sytuację, ponieważ zwrócił uwagę człowieka na rzeczy zewnętrzne. To, co dzieje się na zewnątrz, przeżywamy to, co się dzieje wokół nas. Ale to nie jest ważne, co dzieje się wokół nas, ale ważne, co dzieje się we mnie. Czy mam ten pokój, czy mam miłość, czy mam tą relację z Bogiem? To jest najistotniejsze. Dlatego, że moje wnętrze wpływa na rzeczy zewnętrzne i muszę o tym pamiętać. Dlatego podkreślone jest, że wstąpił do łodzi i przeprawił się na drugi brzeg. Który to brzeg? Jaki brzeg? Myślę, że na brzeg beznadziejności, śmierci, zła. Po co? Aby przynieść zwycięstwo, błogosławieństwo, aby przynieść obfitość. I teraz Bóg w swoim zamiarze nie zadecydował o tym, że człowiek ma przegrywać, ale Bóg zadecydował o tym, żeby człowiek panował nad ziemią, tak? Aby czynił ją sobie poddaną, a więc on, człowiek został stworzony po to, aby panować, aby mieć wpływ razem z Bogiem w kształtowaniu sytuacji, która jest na ziemi. Ale człowiek oddał tę władzę. Oddał i dlatego, czytając Ewangelię Mateusza, dowiadujemy się o tym, że diabeł mówi do Pana Jezusa, władza mi została dana, przekazana. Przez kogo? Właśnie przez ludzi, przez człowieka. I dlatego też na tym drugim brzegu jest tak wielka nienawiść, złość, tak bardzo wielka jest też brak nadziei, tak bardzo wiele jest przeciwności, trudności, wojen, tragedii. Teraz wielu ludzi mówi, wola Boża. Nie, to nie jest wola Boża, że dzieje się tyle zła. To dlatego się dzieje, dlatego że człowiek oddał swoje życie, swoje panowanie pod królowanie Boga tego świata. Dlaczego są rozwody? Dlaczego jest śmierć? Dlaczego są samobójstwa? Dlaczego tyle zła się dzieje? Boże, gdzie Ty jesteś? Ale Bóg powiedział jasno, daję wam moc, abyście panowali. To wy macie panować nad ziemią w relacji ze mną. I dlatego Pan Jezus przybył na ten drugi brzeg właśnie po to, aby przywrócić człowiekowi panowanie. Aby człowiek z powrotem zaczął panować. Najpierw nad sobą, a później poprzez to, że będzie panował nad sobą, będzie miał wpływ nad sobą w swojej relacji z Bogiem, aby miał też wpływ na innych ludzi. I często właśnie mówimy o tym, że Bóg jest wielki, wspaniały, ale przede wszystkim w jaki sposób mogę tego doświadczyć? Właśnie biorąc autorytet, który mi został dany. Tak? Biorąc to, co dostałem od Boga, poznając to i używając to w swoim życiu. Dlatego, że myśli są myślami o trzech, jak gdyby, źródłach. Jedno źródło to jest ten ja, drugie źródło to jest Bóg, a trzecie jest źródło szatańskie. I teraz pod jaki wpływ myśli oddaję siebie samego? I teraz muszę zacząć korzystać z tego autorytetu, który został mi dany przez Boga, właśnie po to, żeby panować nad swoim życiem. I to musi być decyzja, która wypływa z mojego serca. Bo on przybył na drugi brzeg w jakim celu? Właśnie przynieść zwycięstwo, błogosławieństwo. Jest powiedziane w Biblii, oto rodzina, żona, bliscy będą przeciwko człowiekowi, będą przeciwko temu, który należy do Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że ludzie mają poukładane w swoim życiu, w swoich głowach pewne wartości, które, według których żyją. I teraz, kiedy przychodzisz do takiej relacji z Bogiem i zaczynasz mówić o miłości, o pokoju, o tym, że należysz do Boga, zaczynają się naśmiewać. Jak to, tak? Ale właśnie, kiedy trzymam się Jezusa Chrystusa, kiedy trzymam się tego zwycięstwa, które mi zostało dane, będę pokonywał trudności. Dlatego kolejne słowo, które jest powiedziane, że przybył do swojego miasta. Co to jest za miasto, do którego on przybył? Miasto, do którego przybył Pan Jezus, jest Kafarnaum. Kafarnaum oznacza pole pokuty i komfortu. Dziwna nazwa, ale prawdziwa. Dlatego, że kiedy człowiek żyje w pokucie, czyli w upamiętaniu, kiedy stawia Boga na pierwszym miejscu, jego życie zaczyna być zmieniane, jego życie jest życiem, które jest pełne komfortu. Dlatego, że Pan Jezus powiedział, weźcie jarzmo moje na siebie, ono jest lekkie, ono jest miłe. Dlaczego? Czy życie jest twoje, moje, lekkie i miłe? Czy masz mnóstwo problemów, trudności, z którymi się zmagasz, z akceptacją samego siebie? Właśnie muszę zrozumieć, że diabeł będzie przychodził do mojego życia, że będzie oskarżał mnie, potępiał, że będzie przynosił wiele niewłaściwych dla mnie słów. Ale teraz jest ważne, że kiedy żyję w upamiętaniu, tak? Czyli inaczej mówię, czy inaczej mówiąc, przyjmuję to, co mówi Jezus do mnie. Zaczynam żyć w komforcie, w odpocznieniu, w nadziei, w miłości, w zwycięstwie. I dlatego Pan Jezus przybył na drugi brzeg i przybył do swojego miasta i tam, i kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, o której często być może zapominamy, ale to słowo mówi o to, kiedy przeprawił się, przynieśli mu sparaliżowanego leżącego na łożu. Ciekawe słowo, które jest powiedziane, a gdy ujrzał wiarę ich, właśnie, spotkania modlitewne, które są w środę, są spotkaniami tak bardzo obfitymi, tak wspaniałymi, a zarazem jest tak niewiele osób. Chcielibyśmy przełomy w swoim życiu, chcielibyśmy niesamowitych rzeczy w swoim życiu, ale spójrzcie na to słowo, które mówi o tym właśnie, że kiedy Pan Jezus zobaczył wiarę ich, powiedział do sparaliżowanego, powstań. Tak? I to jest bardzo ważna rzecz, że chcemy pewnych zmian w swoim życiu, chcemy, aby przyszły pewne spragnione przemiany do naszego życia, ale bez poddania się Bogu, bez modlitwy. Bo czym jest modlitwa? Modlitwa jest wymianą pragnień. A więc co to jest ta wymiana pragnień? Ja mówię o swoich pragnieniach, ale w relacji z Bogiem Bóg do mnie mówi o swoich pragnieniach, objawia mi swoje pragnienia. Objawia mi pragnienia o miłości, pragnienia o tym, żebym Jemu zaufał, pragnienia o tym, żebym chodził Jego drogami, Jego pragnienia wyrażone w obietnicach, których mówi, nie opuszczę Cię, nie zostawię Cię. A więc bardzo ważne, te pragnienia, które wypływają z Jego serca, ale również te pragnienia, które wypływają z mojego serca. Panie, chciałbym, pragnąłbym. Pamiętacie Annę z Księgi Samuela? To kobieta, która była bezpłodna, która była załamana tym i nawet mąż jej powiedział do niej, czy moja miłość w stosunku do ciebie nie wystarczy ci, czy nie wystarczy za 10 synów? No ale która kobieta nie chciałaby być płodna? Który mężczyzna nie chciałby być płodny? I nie mówię w sensie fizycznym. O płodności, to znaczy o widzeniu, doświadczaniu przełomu w swoim życiu. Chciałbym być płodny, płodniejszy, żeby moje życie było bardziej obfitujące, ale co zrobić? Jak to uczynić? No muszę wylać swoje serce przed Bogiem. Muszę przyjść w modlitwie. Chciałbym, aby moja rodzina została zbawiona. Chciałbym, żeby moje dzieci, mój syn, moje córki, moi bliscy, ale teraz właśnie być może oni są sparaliżowani, leżą na łożach niemocy. I teraz w jaki sposób mogę przeżyć przemianę? Właśnie przychodząc, przynosząc tych bliskich przed Jezusa Chrystusa. Właśnie, żeby zostali uwolnieni, uzdrowieni, aby przyszedł czas przemiany w życiu. Czasami my znajdujemy się na łożu paraliżu, sparaliżowani lękiem, obawami, niepewnością, oskarżeniami, potępieniem, nawykami, przyzwyczajeniami, nałogami. Ale co może spowodować, że przyjdzie przemiana do mojego życia? Właśnie kiedy przyjdę do Niego. Chciałbym często powiedzieć Bogu o swoich problemach, pokazać Mu te problemy i odejść. Ale to, co Bóg oczekuje ode mnie, to wiary w to, że On jest w stanie zmienić moje życie. Wiary w to, że On jest tym, który przynosi przemianę do życia człowieka. To nie ja, to nie... Ostatnio, kiedy rozmawiałem po raz kolejny z kimś, już nie pamiętam, w sensie mówię po raz kolejny o wolności, którą doświadczam w swoim życiu, to ta osoba mówi, ale miałeś silną wiarę, przepraszam, wolę, bo silna wola twoja spowodowała, że twoje życie się zmieniło. Nie, to nie moja silna wola. Wiecie, w szczerości mogę wam powiedzieć, że trwając w swoim uzależnieniu, chciałem niejednokrotnie popełnić samobójstwo. Nie dałem rady, byłem wykończony. Ja nie chciałem, ale to, co nawiedzało mnie, to, co powodowało moje życie, czy spowodowało moje życie, że było moje życie tragedią, to było silniejsze ode mnie. I wtedy, kiedy powiedziałem, Panie Boże, Panie Jezu, już nie chcę. Mam dosyć. Pomóż mi. Ta modlitwa spowodowała, że powstałem z paraliżu, że odzyskałem władzę nad własnym życiem. I to jest ważne, że teraz właśnie modlitwa, relacja z Bogiem, przebywanie z Bogiem. Bóg ma dobre rzeczy dla nas. On przygotował to wszystko. I dlatego też, kiedy czytamy te słowo, oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu, a gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. Wiecie, niesamowite słowo. To słowo ufaj jest słowem odwagi. Odwagi. Spróbuj. Ośmiel się. A więc teraz, kiedy nas dopada również paraliż, jesteśmy sparaliżowani jakimiś rzeczami, sprawami, które dotykają naszego życia, to Bóg mówi do nas, ośmiel się, spróbuj, wstań, tak? Ośmiel się, bo tak bardzo, jeżeli byśmy patrzyli się na tego sparaliżowanego, to tak bardzo był uzależniony od tego łoża, na którym leżał, że właściwie był pozbawiony możliwości władania nad swoim życiem. Gdzie go chcieli, tam go zanosili. Czasami może jest tak w twoim życiu, że życie tam, gdzie chce, cię zanosi. Wcale tak nie musi być. To ty musisz nauczyć się chodzić tam, gdzie ty chcesz, a nie tam, gdzie życie chce, abyś chodził. Rozumiemy? Jesteście ze mną? A więc ważne słowo, że teraz ośmiel się przeciwstawić, ośmiel się, tak? Ośmiel się odwagi, dziecko, odpuszczone twoje grzechy, przebaczone, wstań, weź łoże i idź do domu swego. Wiecie, weź łoże. Jak spowodować, jak sprawić, żeby panować nad swoim łożem? Muszę wziąć go do ręki. To inaczej mówiąc, to ja muszę zacząć kontrolować to, co mnie zniewalało. Przez tyle lat to, co mnie zniewalało, ja muszę zacząć kontrolować, ja muszę nad tym zacząć władać. Jeżeli to są niewłaściwe przekonania, jeżeli to są jakieś zahamowania, jeżeli to są oskarżenia, potępienia, poczucie winy, nie wiadomo co, z czym się zmagasz w swoim życiu, to Bóg mówi, ośmiel się zacząć władać nad tym. Weź to do ręki. To ty decydujesz o swoim życiu w relacji ze mną, tak? Zaczynasz władać nad swoim życiem, to ty decydujesz. A więc jest nawołanie do tego, żeby się ośmielić. Nie, bo przecież nie, to nie, przecież moje myśli przychodzą różne, ludzie mówią różne rzeczy, nawyki, przyzwyczajenia, przekonania, jakie niesie za tym świat. Nawet te stwierdzenie uczonych w piśmie, bluźni, co to oznacza? Właśnie uczeni w piśmie to są ludzie, którzy mają pewne przekonania, którzy kształtowali w tamtejszym czasie pewien sposób spostrzegania rzeczywistości. Ten bluźni, przecież to jest niemożliwe, tak? Ale ja mam przeciwstawić się obiegowej opinii. Przeciwstawiliśmy się obiegowej opinii, że rak jest śmiertelny. Amen? I dzisiaj Ela doświadcza zwycięstwa. A więc ja muszę nauczyć się przeciwstawiać obiegowej opinii, bo inni tak mówią, bo inni... Nieważne, co mówią inni. Jest ważne, co mówi Bóg. Jest ważne, co mówi Jezus Chrystus. Tak? A więc powstań, weź łoże i kolejna rzecz, która jest istotna, idź do domu swego. Co jest twoim domem? Kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, co jest domem? Co jest miejscem zamieszkania? Co jest miejscem przebywania? W przypadku człowieka, który był opętany demonicznie i mieszkał w grobowcach, co było domem jego? Grobowce. On tam był, przeżywał, tam siedział, tam była śmierć. I czasami właśnie człowiek na nowo się naradza, oddaje swoje życie Jezusowi i zamiast iść do domu swego, niebieskiego domu, oto jeden dzień w przybytkach Pana jest lepszy niż tysiące gdzieś indziej, zamiast przebywać tam w tej atmosferze Bożej obecności, wracam do grobowca. Nie mam żyć w grobowcu. Tam, gdzie jest śmierć, tam, gdzie jest złe przekonanie, tam, gdzie mają wpływ na mnie złe rzeczy, ja mam być ciągle w relacji z Ojcem. Ja mam przebywać w domu Ojca mego i karmić się Nim. I tu jest wielka walka, dlatego że właśnie często człowiek z powodu, przepraszam za określenie, lenistwa, woli stare ścieżki, stare przekonania, stare wartości. No przecież Bóg jest Bogiem. Przecież Bóg jest Bogiem o nieskończonych możliwościach, a więc On sam wszystko za mnie zrobi. Nie, kochani, On nic nie zrobi za nas samemu. Dlatego, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. A więc współdziała, kiedy my działamy. Kiedy ten człowiek właśnie sparaliżowany, gdzie go nosili z miejsca na miejsce i właściwie to ci, którzy go nosili, wiecie, to jest taki pewien obraz do naszego życia, że tam, gdzie życie mnie niesie, tam jestem. Tam, gdzie jakieś informacje, tam, gdzie jakieś napięcia, tam, gdzie czyjeś przekonania, ja tam bezwładnie jestem noszony. Ale mam przestać być tym człowiekiem, który jest noszony przez sytuację. To ja mam wziąć łoże. To ja mam nad nim panować. To ja mam powiedzieć, jestem zwycięzcą. Jestem błogosławiony. To, co najlepsze jest przede mną. Pan dał mi błogosławieństwo, Pan dał mi wolność, Pan dał mi obfitość. Jutrzejszy dzień będzie wspanialszy niż ten dzisiejszy. Każdy dzień z Jezusem jest lepszy niż miniony dzień. Panie, dziękuję Ci za to, że to, co najlepsze jest ciągle przede mną. A więc jak powstać z tego paraliżu? Jak podnieść innych z paraliżu? Nie ma innej możliwości, jak przynieść tego człowieka przed tron Jezusa Chrystusa. Pan, patrząc się na twoją wiarę, uzdrowi go. A jeżeli ty jesteś sparaliżowany czymś, to powstań z paraliżu. Weź łoże i chodź. I idź do domu Pana każdego dnia. I każdy dzień będzie w twoim życiu i moim przebywanie w obecności Pana. Bo jeżeli będę w obecności Pana, będę odnosił niesamowite zwycięstwo. Dlatego, że On przyszedł na tą ziemię, aby dać nam wolność, zbawienie i zwycięstwo. Dać. Czy to bierzesz? Czy tylko czekasz? Czy jesteś obserwatorem? Czy jesteś zaangażowany w przemianę swojego życia? Czy wybierasz Jego wartości niż swoje przekonania? Jeżeli będziesz wybierał Jego wartości, Jego przekonania, to będziesz zawsze zwyciężał. I teraz dzisiaj mamy Wieczerzę Pańską i właśnie po co to robimy? Właśnie po to, żeby powiedzieć Panu, wstałem z paraliżu, już nie jestem sparaliżowany lękiem, obawami, niepewnością, chorobami. Nie jestem sparaliżowany tym, co świat niesie, ale Panie, jestem mieszkańcem mojego domu, Twojego domu. Panie, dziękuję Ci, że ta krew, która przelana jest za mnie, na krzyżu Golgoty daje mi prawo do tego, żebym przebywał w miejscu najświętszym, abym przebywał w Twojej bliskości. Dziękuję Ci za to, że Ty prowadzisz mnie, Panie, że Ty dajesz mi słowo każdego dnia, że Ty mieszkasz nie tylko w niebie, ale mieszkasz we mnie poprzez swego Ducha Świętego. Nie zasłużyłem na to, ale Twoja krew obmyła mnie, bo przybyłeś, zobaczyłeś i zwyciężyłeś. I ja dzisiaj jestem tego współdziedzicem. A więc biorę dzisiaj wieczerzę właśnie w jakim celu? Dlaczego będziemy siedzieli za stołami? Dlatego, że właśnie należymy do jednego Boga. Dlatego, że to On jest głową naszą, a my jesteśmy Jego ciałem. I kiedy poddajemy się w Jego prowadzenie, jesteśmy niezwyciężeni. Czy przyjmujesz to? Czy bierzesz to? Czy mówisz, tak, Panie? Odbieram te błogosławieństwo, będę tak żył, będę żył w wolności, biorę to łoże, nie chcę być sparaliżowany więcej strachem, niemocą, słabością. Panie, ja należę do Ciebie, do Króla Królów, do Pana Panów. A więc powstańmy. Panie, dziękuję Ci za to, że dałeś nam wolność od paraliżu, Panie, że dałeś nam wolność, Panie, od niemocy, że dałeś nam wolność, Panie. I dzisiaj bierzemy ten kielich, dzisiaj bierzemy ten chleb właśnie po to, aby powiedzieć dziękuję Ci za wolność, którą mi dałeś. Proszę Grzesiu, Krzysiu, Panie, abyście przyszli tu. Panie, dziękuję Ci. Podziękujmy razem z Grzegorzem za chleb, z Krzysztofem za wino, za krew. Wiecie, to nie jest tylko obrządek religijny. Czy wiesz o tym? To nie jest obrządek religijny. Krew Jezusa obmyła cię, Kasiu. Jesteś drogocenna w Jego oczach. Wiolu? Krzysiu, Gosiu, Andrzeju. Jesteśmy kimś szczególnym. A więc nie jest to obrządek religijny, ale Panie, biorę ten kielich, biorę ten chleb i należę do Ciebie, Panie. Pomóż mi wybawić się, czy pozbyć się, wyjść z tego paraliżu moich myśli, moich słabości, moich przekonań. Chcę żyć wolnością i obecnością Tobą, swoją. Przyłączmy się do modlitwy.